A sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Czy żyliście z wiary w roku 2012? Czy wszystko, co robiliście, było podyktowane wiarą? Było przeniknięte wiarą? Czy robiliście to, co robiliście, dlatego że w waszym życiu, w waszym sercu była wiara? Czy zamierzamy 2013 rok przeżyć wiarą? Bo pamiętajmy, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Tak Boże Słowo mówi. I chciałbym, abyśmy dzisiaj kilka zdań powiedzieli na temat wiary, dlatego że bez wiary nie można podobać się Bogu. W liście do Hebrajczyków w rozdziale 11 czytamy: a wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Pewien pastor zachorował na bardzo nietypową odmianę raka płuc. Cały zbór o niego się modlił. Modliło się wiele zborów o niego. Przychodzili do niego ludzie, modlili się, wkładali na niego ręce. Nawet zrobiono taki łańcuch modlitwy i modlono się o niego 24 godziny na dobę. Kiedy był w szpitalu, przychodzili do niego bracia, siostry. Niektórzy mówili, że mieli objawienie, że będzie zdrów, że wyzdrowieje, że mieli proroctwa, że będzie zdrów i wyzdrowieje, że Pan go dotknie i będzie znowu głosił słowo. I wszyscy byli tak bardzo przekonani, że on wyzdrowieje. Ale któregoś dnia zapadł w śpiączkę i odszedł. Pewna siostra z tego zboru, która uczestniczyła w tym łańcuchu modlitwy, była tak załamana tym faktem, powiedziała: jeśli tak, to już nigdy o nic Pana Boga nie poproszę, bo nie chcę być rozczarowana. Była tam inna siostra z tej grupy, która się modliła, która też prowadziła taką grupę studium biblijnego dla kobiet. Powiedziała, że już dawno w zasadzie zrezygnowała z Pana Boga, ponieważ był taki czas w jej życiu, kiedy modliła się o swoją córkę. Właściwie modliła się o to, żeby miała córkę i Pan dał jej córkę. I modliła się o to, aby córka została misjonarką. Ale niestety, kiedy dorosła, kiedy była już duża, córka podjęła fatalne decyzje. Wyszła za mąż za niewierzącego, gwałcąc w jasny sposób nakaz Słowa Bożego. I matka powiedziała, że już nigdy o nic Pana Boga nie poprosi, bo nie chce być zawiedziona. Czytałem historię, czytałem książkę, którą napisał jeden z takich większych ewangelistów XXI wieku, Louis Palau. On napisał tam historię o swoim jednym z najlepszych przyjaciół, który był też pastorem, miał kilkoro dzieci. I mówi: i mój przyjaciel w młodym wieku zachorował na taką dziwną odmianę raka ucha. I też zbory się o niego modliły. I też wszyscy wiedzieli, wszyscy byli przekonani, że zostanie uzdrowiony, bo przecież małe dzieci są. Ale ten sługa Boży został zabrany. Pan zabrał go w młodym wieku. Wiecie, kiedy takie sytuacje, takie słyszymy opowiadania, takie historie, stwierdzamy, że w zasadzie każdy z nas może to odnieść w jakiś sposób do swojego życia. Modlimy się o różne sprawy. Modlimy się o takie ważne, wielkie sprawy w naszym życiu, jak uzdrowienie. Modlimy się o mniejsze sprawy. Czasami modlimy się o takie rzeczy jak o pogodę, gdy chcemy wyjechać na wakacje. Żeby nie padał deszcz, żebyśmy fajnie ten jedyny czas, jaki mamy w ciągu roku urlopu, miło spędzimy. O różne takie rzeczy się modlimy i wiemy, że czasami świeci słońce, a czasami pada deszcz. Młody człowiek modli się o tę piękną dziewczynę, aby w końcu wykrzesiła z siebie wystarczająco rozsądku, aby zakochała się w nim. Ale wiemy, że czasami tak się dzieje, a czasami nie. Wiecie, każdy z nas mógłby tutaj przytoczyć takie sytuacje ze swojego życia, z życia swojej rodziny. Kiedy modliliśmy się, a Bóg wysłuchał. Ale były sytuacje, kiedy modliliśmy się z wiarą, a Bóg nie wysłuchał. Albo jeszcze nie wysłuchał. I często mamy pytanie, dlaczego? I z tym pytaniem żyjemy. Kiedy moja mama umierała w wieku 52 lat, cały zbór modlił się. I wszystkie zbory, które były w Bydgoszczy, modliły się. I znane zbory w Polsce modliły się o jej uzdrowienie. Ale niestety odeszła. I to było też wielkim rozczarowaniem dla mnie. Jak reagować w sytuacjach, gdy wydaje się, że Bóg nie odpowiada? Hebrajczyków 11 rozdział mówi o tych sytuacjach. Zobaczmy, czy znajdziemy w tym rozdziale odpowiedź na to pytanie. Przeczytaliśmy już dwa wiersze z tego rozdziału. Przeczytaliśmy pierwszy i drugi wiersz. Czytaliśmy, a wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Wiecie, cały ten rozdział nazywamy biblijną definicją wiary. Ale tu chciałbym podkreślić szczególnie biblijna definicja wiary. Dlatego, że jest tak wiele definicji wiary. I właściwie można powiedzieć, że każdy kościół, każdy zbór mógłby sobie ustanowić własną definicję wiary. I w istocie tak jest. Ale dzisiaj chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę na to, czym jest biblijna definicja wiary. Kiedy czytam ten 11 rozdział listu do Hebrajczyków, który mówi o wierze, który mówi o bohaterach wiary, który przedstawia nam poczet bohaterów wiary. Takie cztery prawdy, takie cztery obserwacje nasuwają mi się i chciałbym się nimi z wami podzielić. Pierwsza taka prawda, która mnie dotyka, taka pierwsza obserwacja brzmi: wiara czasami zmienia sytuację. Wiecie, i może ktoś teraz powie, że tu jakieś herezje głoszę. Jak to czasami? Jeżeli ktoś ma wiarę, to co? To tylko czasami? Przecież jeżeli ktoś wierzy, to Pan Bóg tego dokona. No i na pewno znaleźlibyśmy takie fragmenty, które jakby potwierdzały temu. Ale mimo wszystko, chcę jeszcze raz powiedzieć to. Wiara czasami zmienia sytuację. Zobaczcie, w tym rozdziale znajduje się opis licznych cudów. Cudów, które stały się na skutek wiary. Czytamy taki fragment od wiersza 29. W zasadzie można by od początku tego rozdziału, ale z powodu czasu, braku czasu nie będę czytał cały. Jakby ten rozdział dzieli się na dwie części. Pierwsza część to jest opis tych ludzi, którzy modlili się wiarą i otrzymali to, o co prosili. I pod koniec tej pierwszej części, od 29 rozdziału, znajdujemy takie podsumowanie. 29 wiersz 11 rozdziału. Czytamy, przez wiarę przeszli przez Morze Czerwone. Jak po suchej ziemi, gdy zaś Egipcjanie podjęli tę próbę, potonęli. Przez wiarę runęły mury Jerycha okrążone przez 7 dni. Przez wiarę nie zginęła nierządnica Rahab wraz z nieposłusznymi, bo przyjęła przyjaźnie wywiadowców. I cóż powiem jeszcze, zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie i Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnice, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska, kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie. I dotąd, i w tym miejscu się zatrzymajmy, ponieważ od tego miejsca, od połowy tego rozdziału, czytamy zupełnie inną historię. Ta historia, którą przeczytaliśmy, o tych, którzy zamknęli paszczę lwom, podźwignęli się z niemocy, pokonali wrogów poprzez wiarę. Ona jest bardzo ekscytująca, bardzo inspirująca, prawda? Gdy czytamy, bardzo to nas zachęca, bardzo to nas podnosi. No bo przecież my wierzymy w tego samego Boga i mówimy, jakże wspaniale Bóg działa. I wiem, że Bóg takie rzeczy czyni i każdy z nas z pewnością mógłby wskazać na takie momenty, takie wydarzenia, kiedy Bóg właśnie w taki sposób działał w naszym życiu, jak uzdrawiał nas, jak uzdrawiał członków naszej rodziny. I ja mógłbym opowiadać o tym, w jaki sposób Pan Bóg ingerował w moim życiu, kiedy różne trudne sytuacje miały miejsce. Bóg cudownie uzdrawia, Bóg cudownie uwalnia, Bóg cudownie zmienia okoliczności naszego życia i Bóg cudownie nas prowadzi. Ja w to wierzę, ale muszę tutaj dodać, że nie zawsze On to robi tak, jak ja tego pragnę, jak ja bym chciał. A mógłbym nawet powiedzieć, że czasami Bóg tak czyni, czyni to w odpowiedzi na naszą modlitwę, na naszą wiarę. Ale wtedy, kiedy On to czyni, bardzo cieszymy się z tego i oddajemy Mu chwałę. I wtedy definicja naszej wiary jest bardzo prosta. Modlimy się z wiarą, Bóg wysłuchuje nas, myślimy o ludziach, których Bóg wysłuchuje i przychodzi nam do głowy takie stwierdzenie, że Bóg w końcu odpowie i uczyni to, czego od Niego oczekujemy. Może nie teraz, może nie dzisiaj, może nie nawet w przyszłym miesiącu, może nawet nie w tym roku, ale na pewno kiedyś On uczyni to, o co Go prosimy, czego oczekujemy. A więc mówimy, że wiara to Boża odpowiedź na to, o co proszę, czego pragnę, czego chcę. Ale chcę powiedzieć, że to jest tylko cząstkowa definicja wiary. I wielu chrześcijan poszło w tym kierunku. Tak, jeżeli masz wiarę, Bóg musi wszystko, musi wszystkiego dokonać. I wiemy, że jest taka teologia jak prosperity, się nazywa powodzenia, albo teologia sukcesu, która mówi, że jeśli jesteś biedny, to znaczy, że nie masz wiary. Że nie potrafisz korzystać z tych zasobów Bożego bogactwa, jakie On daje nam. Jeżeli jesteś chory, to tylko dlatego, że nie masz wiary. Że nie potrafisz korzystać z tych Bożych zasobów, które Bóg daje. Jeśli nie jeździsz Mercedesem, to znaczy, że nie masz wiary. Bo przecież Bóg, u Boga wszystko jest dostępne i wszystko w zasięgu naszej dłoni. I w taką skrajność niektórzy chrześcijanie poszli. Zwłaszcza ci kaznodzieje telewizyjni. Ale to jest tylko jedna część z tej definicji wiary. I ja wierzę, że Bóg może dać i bogactwo, i zdrowie, i powodzenie. I czasami to czyni. Ale czy zawsze? Czy każdemu? Wiecie, kiedy czytam drugą część, którą zaraz odczytam, drugą część tego rozdziału, która się zaczyna od drugiej części wiersza 35. Odsłania mi się druga część tej definicji. Odsłania mi się druga obserwacja i druga prawda. Wiara nie zawsze zmienia nasze sytuacje. Zobaczcie, skończyliśmy czytać, kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie. I teraz zatrzymajmy się przez chwilkę i spójrzmy na to, co jest napisane dalej. Skoncentrujmy się na tym, co jest powiedziane dalej. Inni zaś zostali zamęczeni na śmierć przez wiarę. Zobaczcie, że wszystko to się dzieje przez wiarę. Jedni przez wiarę podnieśli się z niemocy, a inni przez wiarę zostali zamęczeni na śmierć. Co czytamy dalej? Nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy zaś, tak samo przez wiarę, doznali szyderstw, biczowania, a na to więzów i więzienia. Byli kamienowani, paleni, przeżynani piłą. Zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach, rozpadlinach ziemi. A wszyscy ci, zobaczcie, tu jest powiedziane wszyscy ci, to są wszyscy ci, o których mowa dotychczas, od pierwszego wiersza aż do tego 39. A wszyscy ci, choć dla swej wiary, zdobyli chlubne świadectwo. Co jest powiedziane? Nie otrzymali tego, co głosiły obietnice, co głosiła obietnica. Ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Inni zaś zostali zamęczeni na śmierć przez wiarę. Co? O co tu chodzi? Co to za absurd? Przez wiarę być ukamienowanym, przez wiarę być spalonym, być zarżniętym, przerżniętym piłą. Nie było uwolnienia. Dodamy, nie było ratunku dla nich, nie było zmiany okoliczności, nie było pokonania przeciwników. I to jest fragment, który nie lubimy w zasadzie czytać. Fragment, który nas nie buduje zbytnio, nie inspiruje. Przegrali. Bóg nie zadziałał, Bóg był daleko, Bóg nie widział, Bóg nie słyszał. Wielu chrześcijan ignoruje ten fragment, zwłaszcza ci z teologii sukcesu. Bo on nie wydaje się być tak zachęcający dla nas. To, że inni mimo swej wiary byli zamęczeni, nie wydaje się tak wzniosłe i tak napawające nas optymizmem, powiemy. Ale chcę powiedzieć, że te historie tak samo są prawdziwe, jak te, które czytaliśmy w pierwszej części tego rozdziału. Tak samo są prawdziwe. Niektórzy zostali ocaleni, a inni nie. Niektórzy zostali wyratowani, a inni nie. Niektórzy zostali uzdrowieni, a inni nie. Wiersz 37 mówi, że niektórzy zostali ukamienowani. Pamiętacie Zachariasza proroka, który został ukamienowany? Pamiętacie Szczepana, jak głosił słowo z wielką gorliwością i pasją, a mimo tego go ukamienowali na śmierć? Pamiętacie apostoła Pawła, jak wielokrotnie chcieli go zabić i kamienowali, ledwo z życiem uszedł? Czy ci ludzie nie mieli wiary? Czy brakowało im czegoś? Czy byli niepełnymi chrześcijanami? Czy ci ludzie nie korzystali z pełni dobroci Pana Boga, z całych Jego zasobów? Paweł, Szczepan, Zachariasz? Paleni byli. Paleni na stosie. W 1550 roku Maria I Tudor, to jest królowa Anglii, która tępiła i nienawidziła protestantów, krwawa Maria tak zwana, tylko w tym jednym roku spaliła na stosie 273 kaznodziejów protestanckich. Wyobrażacie sobie to? 273 kaznodziejów protestanckich za to, że głosili herezję w jej mniemaniu. Spaleni, czy oni, czy ci ludzie nie mieli wiary? Czy ci ludzie nie głosili Słowa Bożego? Wystarczyło tylko wyrzec się herezji i wrócić na łono Kościoła rzymskokatolickiego. Wszystko by było dobrze, ale oni postanowili do końca zaufać Jezusowi. I to ich kosztowało. Przeżynani piłą. Historia mówi, że prorok Izajasz był włożony do pnia drzewa i przecięty w pół przez pół piłą. Czy był człowiekiem wiary Izajasz, prorok Izajasz, czy nie był? Czy nie umiał korzystać z zasobów Bożej dobroci? Zabijani mieczem. Apostoł Paweł był ścięty w Rzymie mieczem. Był zabity mieczem. Czy on nie miał wiary? Jan Chrzciciel został ścięty mieczem w więzieniu przez Heroda. Czy on był gorszym chrześcijaninem, który nie potrafił korzystać z Bożej dobroci, z Bożego miłosierdzia? Niektórzy komentatorzy biblijni, ten fragment, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego uciskani, odnoszą do wojen machabejskich w roku 180 przed Chrystusem. Antioch Epifanes po nieudanym podboju Egiptu, rozgniewany, wracał do swojej ojczyzny i przejeżdżał przez Jerozolimę. W swoim gniewie torturował i zamęczył na śmierć 80 tysięcy kobiet i dzieci. Zabił świnię i złożył na ołtarzu jako wyraz profanacji. Na ołtarzu w świątyni pańskiej. Świnie. Najwyższy kapłan, Eliezer, który akurat sprawował funkcję, miał 7 synów. Dwóch z nich Antioch Epifanes przywiązał do kół Rydwanu i popędził konie. Dwóch kolejnych synów kapłana Eliezera poćwiartował. Jednego przebił włócznią, innego ugotowano żywcem na oleju i siódmego rzucono żywcem do ognia. Powiemy, czy ci ludzie nie mieli wiary, którzy w taki sposób zginęli, którzy sprawowali funkcję, służbę pańską? Gdzie był Bóg? Ten sam Bóg, który czynił tak wielkie cuda, że zamknął paszczę lwom. Ten sam Bóg. Gdzie On teraz jest? Gdzie On był? Czy Boży lud nie modlił się, nie ufał, nie miał wiary? Niewątpliwie ufał, modlił się. Ale z przyczyn tylko Jemu wiadomych, Panu Bogu wiadomych, postanowił nie wybawić. Więc często lubimy opowiadać historię Daniela, historię ocalenia z lwiej jamy. I oczywiście powinniśmy to robić. Opowiadamy to naszym dzieciom. Wielkie dzieło, wielka rzecz, ale w czasach rzymskich, w czasach prześladowań za Nerona, Dioklecjana, Decjusza, tysiące chrześcijan było rzuconych na pożarcie lwom. I Pan Bóg wtedy nie zamknął paszczy tym lwom. Tysiące chrześcijan byli po prostu rozszarpani na strzępy. Czy byli bohaterami wiary? Czy byli oni bohaterami wiary, którzy do końca postanowili trwać przy Panu, mimo tego, że lwy rozszarpywały ich? Z pewnością wliczają się w ten poczet tutaj. Hebrajczyków 11 rozdział naucza nas, że ci, którzy nie dostąpili cudownego ocalenia, nie są mniejszymi bohaterami wiary, jak ci, którzy dostąpili. I możemy to powiedzieć też w czasie teraźniejszym. Ci, którzy nie doznają cudownych interwencji Boga w swoim życiu, cudownego uzdrowienia, nie są mniejszymi chrześcijanami niż ci, którzy wierzą i otrzymują to. Ci, którzy wierzą, a nie otrzymują, nie są mniejszymi chrześcijanami od tych, którzy wierzą, a nie dostępują ocalenia. Ci, którzy doznają cudów, w żaden sposób nie są bardziej duchowi, bardziej święci niż ci, którzy ich nie doznają. A wiemy, że jedni mogą doznawać, inni nie. Bo wiersz 39 powiada, a wszyscy ci dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo. Zobaczcie, zarówno ci, którzy doznawali cudownego ocalenia, jak i ci, którzy tego nie doznawali, oni wszyscy, co mieli? Chlubne świadectwo. Nie tylko ci, którzy doznali ratunku. Widzimy to? Oni wszyscy znajdują się w tej samej kategorii. Ludzie wiary, bohaterowie wiary. Tylko dlatego, że nie doznajesz cudownej ingerencji Boga w swoim życiu, bracia i siostry. Nie oznacza, że nie masz wiary. Nie musi oznaczać, że nie masz wiary. Oczywiście możesz nie mieć wiary. Jeden może mieć większą, drugi może mieć mniejszą. Ale nie można przecież teologii na podstawie tego budować. Że jeżeli Bóg nie dokonuje cudownych rzeczy w twoim życiu, nie uzdrawia. Nie ingeruje w jakiś naturalny sposób cudowny. To jesteś gorszym chrześcijaninem, że pewnością masz mniejszą wiarę niż pozostali. Na pewno większość z nas czytała książkę Johnny Erickson Tada, czy oglądała film. Była młodą dziewczyną, kiedy skoczyła do wody i złamała sobie kręgosłup. Od tamtego czasu na wózku inwalidzkim, po prostu żyje na wózku inwalidzkim. I powiedziała coś takiego, że jedną z najtrudniejszych rzeczy, z jaką przyszło mi się zmagać, powiedziała, było to, gdy inni wierzący przychodzili i mówili, gdybyś miała tylko wystarczająco wiary, to nie musiałabyś siedzieć na tym wózku. Albo powiadali, a może jest jakiś mały, niewyznany grzech w twoim życiu? I to powstrzymuje ciebie od uzdrowienia. To było okrutne. To była okrutna i niesprawiedliwa diagnoza, powiedziała. Wiara nie zawsze musi prowadzić do zmiany okoliczności, do zmiany sytuacji. Ale tutaj prowadzi nas to do obserwacji numer 3, czy prawdy numer 3, która wypływa z tego fragmentu. Wiara nie ocenia Boga na podstawie okoliczności. Powiedzcie mi, co jest miarą, co jest właśnie tą miarą w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków, która włącza tych wszystkich ludzi w poczet bohaterów wiary. Co jest tym kryterium? Co jest tą miarą, która mówi tak, to jest bohater wiary. On jest bohaterem, czy ona jest bohaterem wiary? Tą miarą na pewno nie jest to, że doświadczyli ocalenia, czy cudownego ocalenia, bo nie wszyscy tego dostąpili, wiemy. Odpowiedzią jest tylko i wyłącznie wiara. Nie ocalenie, nie doznanie powodzenia, a wiara, niezależnie od tego, czego doświadczyli, nadal wierzyli Bogu. Nadal wierzyli Bogu bez szemrania, bez osądzania Go. I to ich uczyniło bohaterów wiary. Wiara nigdy nie ocenia Boga na podstawie okoliczności. Wiara nie ocenia Boga na podstawie uczuć. Cokolwiek robimy, nie budujmy naszej teologii na podstawie okoliczności życia, czy z aktualnej sytuacji, czy na podstawie uczuć. Czasami okoliczności życia nam sprzyjają, a czasami nie. Ale Boży charakter jest niezmienny. Oto ilustracja. W Jana 11 rozdziale jest powiedziane tak. A Jezus miłował Łazarza. A kilka wierszy dalej jest powiedziane, Łazarz zachorował i umarł. Czy to, że Łazarz zachorował i umarł, to oznacza, że Pan Jezus go już nie miłował? Tak, Pan Jezus wskrzesił Łazarza. Ale przyszedł taki czas, kiedy Łazarz musiał powtórnie umrzeć. Wiemy o tym, że śmierć nie jest przyjemną rzeczą. Śmierć jest pewnego rodzaju traumą, przez którą każdy człowiek przechodzi. A Łazarz musiał dwa razy przejść przez to. Dwa razy umarł. Czy to oznacza, że Bóg go mniej miłował? Czy on miał mniej wiary? Wielu Bożych ludzi umarło w młodym wieku. Był taki kaznodzieja, Oswald Chambers się nazywał, który napisał książki, był nauczycielem słowa. Zmarł w wieku 43 lat. Ten wielki kaznodzieja, którego często tutaj cytujemy, Karol Spurgeon, zmarł w wieku 58 lat. Nie był on jakimś starcem, prawda? Mógł jeszcze głosić słowo, zwłaszcza, że Pan Bóg go używał w potężny sposób. Pisałem pracę magisterską o Jerzym Whitfieldzie, innym kaznodziei angielskim, który głosił Słowo Boże do dziesiątków tysięcy na otwartej przestrzeni. I wiecie, poprzez to, że głosił na otwartej przestrzeni z wiatrem, ale wiatr często dmuchał mu po prostu w płuca, nabawił się astmy i zmarł w wieku 56 lat. Przecież jeszcze mógłby z 20 lat głosić Słowo Boże. Zwłaszcza, że dziesiątki tysięcy ludzi się nawracało. Dlaczego Pan Bóg zabiera w tak młodym wieku? I wielu, wielu odeszło w młodym wieku. I niektórzy z nas mogliby wskazać na członków swojej rodziny, którzy odeszli w młodym wieku, których Pan używał. Pytamy dlaczego? I po tej stronie nieba często nie mamy odpowiedzi dlaczego. Bracia i siostry. Mój bliski przyjaciel, kolega z szkolnej ławy, ze studiów teologicznych, zmarł na zawał serca, w zasadzie miał 40 czy 42 lata, nie pamiętam dokładnie, Paweł Rabinek, na zawał serca. Ja w tym roku też miałem zawał serca i tak myślałem o nim dużo. Dlaczego w tak młodym wieku odchodzi człowiek, Boży sługa? Rzymian 8 rozdział. Znamy ten rozdział, ponieważ nazywamy go rozdziałem miłości. Ja wiem, że jest inny rozdział miłości, to jest 1 Koryntian 13. Ale Rzymian 8 rozdział mówi o Bożej miłości. I dla mnie jest on największym rozdziałem o Bożej miłości, 8 rozdział Listu do Rzymian. Przeto nie ma potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Tak się zaczyna. Ale wiecie, pod koniec tego rozdziału miłości apostoł Paweł mówi, któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? I wymienia tam różne utrapienia. Powiada, czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy miecz? Któż nas odłączy i co może nas odłączyć? Wiecie, co mi to mówi? Mi to mówi, że te rzeczy mogą nam się przytrafić. Że może nam się przytrafić utrapienie, ucisk, prześladowanie, nagość, głód i miecz. Ale nawet jeśli mi się to przytrafi w moim życiu, to te rzeczy nie mają prawa mnie odłączyć od miłości, która jest w Jezusie Chrystusie. Bóg jest z nami niezależnie cokolwiek dzieje się w naszym życiu. Boża, bezgraniczna i niezmienna miłość nie jest oparta na okolicznościach życia, ani na naszych uczuciach. I też nasza relacja względem Niego nie może być oparta na okolicznościach. A skąd my to wiemy, że Bóg nas kocha? Gdybyśmy dwie kartki dalej od tego 11 rozdziału przeszli dalej, przeczytalibyśmy taki wiersz. Nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Bóg jest z nami niezależnie od okoliczności. Bóg nie porzuci nas i nie opuści. Niezależnie od okoliczności życia. Czy doznajemy cudownego ratunku, czy nie? Bóg jest z nami, bo tak powiedział. A nie dlatego, że tak się nam wydaje albo nie. Bo tak powiedział, kropka. Ten wiersz w języku oryginalnym, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę, posiada 5 negacji. To tak jakbyśmy go przeczytali nigdy, 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 nigdy. Ciebie nie porzucę, ani cię nie opuszczę. Dlaczego to tak mocno jest podkreślone? A właśnie dlatego, że w naszym życiu różne okoliczności tego życia mogą sprawiać, że czujemy się opuszczeni przez Boga. Bóg jest dobry i sprawiedliwy, niezależnie czy to rozumiemy, czy nie. Wiecie, niektórzy wymienieni w tym rozdziale stali się bohaterami wiary. Nie dlatego, że doznali cudownego wyzwolenia, ale właśnie dlatego, że nie doświadczyli tego. A mimo tego pozostali wierni Bogu do końca. Spójrzmy jeszcze na Księgę Daniela. Mówiliśmy o Danielu, o lwiej jamie. W 3 rozdziale jest taka historia. Towarzyszy Daniela, Szadracha, Meszacha i Abednego. Chciałbym, byśmy spojrzeli na ich postawę. Wiecie, kiedy oni tam byli, w Babilonii król Nebukadnesar postawił posąg, złoty posąg i kazał się wszystkim kłaniać. Ale oni nie chcieli się kłaniać, oni kłaniali się tylko Panu Bogu. I wtedy król Nebukadnesar podszedł do nich, gdy zobaczył, jak nie chcą się kłaniać i mówi im tak. A któryż to Bóg wyrwie was z pieca ognistego z mojej ręki? Któryż to Bóg was wyrwie? Pokażcie mi. A wiecie, co oni odpowiedzieli? Pamiętacie, co oni odpowiedzieli? Królu, nie mamy potrzeby na to pytanie tobie odpowiadać. Jeżeli nasz Bóg zechce nas wyrwać, to nas wyrwie z twojej ręki z pieca ognistego. A jeżeli nie zechce, to i tak pokłonu nie oddamy twojemu cielcowi i nie oddamy czci tobie i twojemu Bogu. Tak powiedzieli. Widzicie tę postawę? I to jest właściwa postawa. Panie, wierzymy, że możesz uzdrowić. Wierzymy, że możesz zaingerować, że możesz rozwiązać nasze problemy. Ale Panie, jeśli Ty tego nie zrobisz, to niech cały świat wie, że nie obedrzemy Ciebie z czci i nie przestaniemy Ciebie kochać i nie przestaniemy Tobie służyć. Tak postąpił Szadrach, Meszach i Abednego. I to prowadzi nas do prawdy numer 4. Wiara zawsze prowadzi do ostatecznego zwycięstwa. Wiersz 39 mówi, że ci wszyscy nie otrzymali tego, co obietnica głosiła. Czy to oznacza, że Bóg nie dotrzymuje obietnic? Wielu ludzi zmarło, nie widząc wypełnienia obietnicy. Gdybyśmy spojrzeli na Abrahama. Abraham zalicza się z tej pierwszej jakby listy, w których życiu Bóg dokonał tych wspaniałych, cudownych rzeczy. Ale on też nie doczekał się za życia wypełnienia obietnicy. Dopiero kiedy Pan Jezus przyszedł, wtedy obietnica się wypełniła. Ale też jeszcze nie wszystkie obietnice, które otrzymał, wypełniły się za jego życia i za życia Pana Jezusa. Ale Bóg wypełni wszystkie obietnice zgodnie ze swoim planem, zgodnie ze swoim zegarem po kolei. Wiecie, patrzymy na nasze życie. Często patrzymy na nasze życie i widzimy naszą biedę. Widzimy problemy, widzimy chorobę. Widzimy niepowodzenia. Patrzymy na nasze dzieci, widzimy tyle problemów w ich życiu. Modlimy się z wiarą. A to nic. Nie widzimy końca. Nie widzimy rozwiązania problemów. Ale chcę powiedzieć, że Pan Bóg nie powiedział jeszcze ostatniego zdania w twoim życiu. Ostatnie zdanie w twoim życiu dopiero nastąpi. On je wypowie. Pamiętacie Joba, który czuł się jak ktoś starty na proch? Powiedział, ale ja wiem, że mój Wybawiciel żyje i on jako ostatni stanie nad grobem moim. On widział siebie w grobie jako pokonanego, ale mówi, mój Wybawiciel żyje i to on ostatni stanie nad grobem moim. I to on wypowie ostatnie słowo nad grobem moim. Bóg nie powiedział jeszcze ostatniego zdania w twoim życiu. Bracia i siostry, trzymajmy się tego. Kilka wierszy dalej, 12 rozdział, czytamy tak, że mamy patrzeć na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł po prawicy tronu Bożego. Słuchajcie, gdybyśmy byli w tamtych czasach, kiedy Pan Jezus wisiał na krzyżu, nie widzielibyśmy w nim wielkiego bohatera. Wiecie, co uczniowie zrobili? Opuścili go. Przestraszyli się, bali się, że ich też powieszą razem z nim. Oni oczekiwali, że on poprowadzi ich do boju z Rzymianami i będą mieć wolność. A on wisi, ta nadzieja, ten Mesjasz. A on wisi na krzyżu, jak pokonany. Ale Bóg wie, co robi. Filipian 2:10 jest powiedziane, że zegnie się przed nim wszelkie kolano i każdy język wyzna, że Jezus jest Panem. Wiecie co? To jest tylko kwestia czasu, kiedy to nastąpi. Niekoniecznie musimy doczekać się spełnienia wszystkich obietnic w naszym doczesnym życiu, w naszym życiu. Ale Bóg je wypełni prędzej czy później, bo Bóg wie, co robi. Problem jest taki, że my chcielibyśmy, aby to Bóg zrobił to, co my chcemy, to, co my uważamy, że On powinien zrobić, a On tego nie robi i to jest nasz problem. Wiara nie jest otrzymywaniem od Boga tego, co chcemy. Wiara to przyjmowanie od Boga tego, co On daje. Powtórzę to jeszcze raz, bo to jest ważne zdanie. Wiara nie jest otrzymywaniem od Boga tego, co chcemy. Wiara to przyjmowanie od Boga tego, co On daje. Ale z tym mamy problem często, bo my chcemy, bo my ich pragniemy, bo my mamy własne potrzeby, własne zdanie, własne zachcianki często i przychodzimy tym do Boga. Wiecie, to w pewnym momencie to było też problemem jednego wielkiego człowieka, którym był Jan Chrzciciel. Pamiętacie, jak on dostał się do więzienia? Siedzi w więzieniu, w lochu właściwie można powiedzieć, i czeka na egzekucję. Właściwie z takiego więzienia już nikt nie wychodził żywy. No i wiemy, że Jan Chrzciciel został jednak ścięty w tym więzieniu. Ale siedzi w tym więzieniu i zaczyna mieć wątpliwości. I wysyła posłańców do Jezusa i mówi, zapytajcie go. Wysłał posłańców. Czy to ty jesteś? Czy mamy jeszcze innego oczekiwać? I wtedy patrzcie, co Jezus mu mówi. Idźcie i powiedzcie Janowi. Chromi chodzą, głusi słyszą, ślepi widzą, a ubogim jest zwiastowana Ewangelia. I wtedy Jezus powiedział to jedno zdanie, które chyba trochę Janowi weszło w pięty. Powiedział, ale błogosławiony jest ten, kto się mną nie gorszy. Jestem przekonany, że Jan siedząc tam, gdy usłyszał to zdanie, że błogosławiony jest ten, kto się mną nie gorszy, przemyślał sprawę i był gotów do końca pójść i stracić głowę dla Jezusa. A przecież mógłby zawezwać Heroda i powiedzieć, królu Herodzie, ja już nie będę tutaj cię napominał, wypuść mnie z więzienia, ty żyjesz z tą Herodiadą, to twoja sprawa. Ja sobie głosił, będę swoją Ewangelię, a ty sobie żyj jak chcesz. W każdym razie już cię napominałem. On tego nie zrobił. Do końca go napominał, aż stracił głowę i nie zgorszył się z Pana Jezusa. A my się często gorszymy. Mówimy, nie mam tego i nie mam tamtego. I zobaczcie, co to za życie z Bogiem jest. I chorujemy, i umieramy, i inni są bogaci od nas, i ciągle problemy. Co to za życie z Bogiem? Przecież jak jesteśmy wierzący, to powinniśmy mieć wszystkiego pod dostatkiem, tak? I często cytujemy ten fragment, że jego ranami jesteśmy uleczeni. No to dlaczego nie jesteśmy uleczeni? Jesteśmy, ale wszystko w swoim czasie. Wszystko według zegarka Bożego. Niekiedy nam się chce to wszystko osiągnąć. A błogosławiony ten, kto się ze mną nie gorszy, powiedział. Błogosławiony ten, kto się nie potyka z mojego powodu. A jedno z tłumaczeń mówi, błogosławiony ten, kto się nie obraża na to, jak prowadzę swój biznes, mówi Bóg. Obrażamy się często na Pana Boga. I już nie chcemy, ja to już nie będę tak Mu służył, bo tyle problemów mam. Nie wszystkie nasze pragnienia, prośby, życzenia będą zrealizowane. Ale prawdziwa wiara zawsze nas doprowadzi do ostatecznego zwycięstwa. Może nie w tym świecie, ale w tym, który nadchodzi. Zobaczcie, jeszcze raz przeczytajmy 13 wiersz do 16. Zobaczcie, co powiada autor listu do Hebrajczyków. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali, jest dala, wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej, dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Widzimy, bracia i siostry, słowa pocieszenia. Czeka na nas miasto i czeka spełnienie obietnic tam, w tym innym mieście. A więc niech to będzie tym słowem na ten nowy rok, to pocieszenie. Apostoł Jan powiedział, bo zwycięstwo, które zwycięża świat, to wiara nasza. Czy twoja wiara pomaga ci zwyciężać wszystkie trudności życia, przez które przechodzisz? Wszystkie niepowodzenia, niemoce, które są częścią doczesnego życia tu na ziemi. Czy twoja wiara pomaga ci to pokonywać? Chociaż te rzeczy mają miejsce w naszym życiu, to jednak chcemy nadal kochać naszego Boga. Chcemy nadal służyć Mu. Chcemy nadal iść do końca. Bo w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Końcówka Rzymian 8 rozdziału. Lecz w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. W czym? Właśnie w tych utrapieniach, w tych niemocach. Nie, że ich nie ma, nie, że one są obok, nie, że one nas nie dotykają, ale właśnie dlatego, że nas to dotyka. My tkwimy w tym, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. A błogosławiony jest ten, który się ze mnie nie zgorszy. Ja życzę, życzę zborowi, życzę każdemu z was, abyście żyli wiarą, aby wasza wiara pokonywała. Tak jak Pan Jezus mówi, ufajcie, ja zwyciężyłem świat, aby pokonywała te trudności tego świata, tego życia. Abyście w tym wszystkim osiągali zwycięstwo. I abyście się nie gorszyli, abyśmy się nie gorszyli. Kiedy Bóg postanawia coś uczynić nie po naszej myśli. Wierzmy do końca, tak jak wierzyli ci bohaterowie wiary. Niektórzy doznali ocalenia, inni nie. Ale właśnie ci, którzy nie doznawali tego ocalenia, nawet podejrzewam, że trzeba by było powiedzieć, że chyba mieli nawet większą wiarę, by wytrwać do końca, niż którzy osiągnęli to. Trwajmy przy Nim, nie gorszmy się i żyjmy wiarą, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Amen.